młodzieży, drogie dzieci, pokój wam.
Pokój.
No, niestety tak się składa, że jesteśmy tylko ludźmi, jestem tylko człowiekiem. Nie, za tymi słowami pokój wam nie idzie to, co szło za słowami wypowiadanymi przez Pana Jezusa. Pamiętacie wszyscy, że wtedy, kiedy było kilka dni po zmartwychwstaniu, kiedy uczniowie byli przestraszeni tym, że będą prześladowani, nie wiedzieli, nie byli pewni, czy Pan zmartwychwstał, czy potrzebowali jakiegoś pocieszenia, pokoju, to właśnie Pan wtedy stanął między nimi. Pięknie to opisał Ewangelista Jan. Stanął między nimi i powiedział: pokój wam. Czyli po pierwsze z nimi się przywitał, tak jak my dzisiaj próbujemy to robić, powtarzając słowa naszego Pana, ale przede wszystkim wlał w ich serca pokój. Ja przyznam się, braterstwu, że przyjechałem tutaj z nastawieniem słuchania, właśnie dlatego, że w codziennym życiu brakuje mi pokoju, brakuje nam, żyjemy bardzo szybko i takie społeczności braterskie, czy nasze niedzielne, czy tutaj, kiedy możemy się spotkać w troszeczkę innym, większym gronie, no powodują, że tego pokoju w sercu mam więcej. Także składając wam życzenia pokoju, składam również sobie. Drodzy braterstwo, chciałem się jeszcze podzielić pozdrowieniami z naszego zboru, bo w czwartek na nabożeństwie wieczornym mówiliśmy, że będziemy tutaj gościć i cały zbór w Białogardzie, wszyscy, którzy byli, a była zdecydowana większość, prosili, żeby przekazać wam braterskie chrześcijańskie pozdrowienia.
Dziękujemy.
Tematem, którym chciałem się z braterstwem dzisiaj podzielić, temat, którym się chciałem podzielić, zaczerpnąłem z Nowego Testamentu, z listu do Kolosan, z 3 rozdziału i wersetu 13. Przeczytajmy, braterstwo, wersety od 12 do 14. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Temat swój nazwałem znosząc jedni drugich. Werset 13. Zwróćmy uwagę, braterstwo, szczególnie na werset 13. Chciałbym, żebyśmy wspólnie przeanalizowali kilka wersetów mówiących podobną treść, jak tutaj mamy zapisaną. Ten werset 13 jest bardzo ciekawy, bo apostoł Paweł pisze: znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód skargi przeciwko komu. Zauważcie, braterstwo, że tak to jest i brat Srokaw nawet wcześniej to wspomniał, że w swoim temacie, że mówimy dużo o miłości. Mówimy dużo o miłości i w wykładach, i w życiu. Często zgłaszamy pretensje, że jest za mało miłości. Czasami może rzeczywiście odczuwamy, że jest jej za mało. Mamy też często sami do siebie pretensje o to, że jakby tej miłości za mało okazujemy. I o miłości, jakby podsumowując całą tą myśl, apostoł Paweł mówi w tym 14 wersecie, do tego jeszcze wrócimy, ale właśnie tam mówi, że a ponad to wszystko przyobleżcie się w miłość. Czyli ponad wszystkim jest miłość, ta doskonała miłość Chrystusowa. Ale zanim wypracujemy ją w sobie, no potrzebne są takie różne etapy, różne. Ta miłość się objawia na różne sposoby i między innymi wydaje mi się, braterstwo, że z tych wersetów wyczytujemy, że objawia się także poprzez to, że umiejętnie umiemy znosić jedni drugich. Dlatego właśnie temat ten nazwałem znosząc jedni drugich. O miłości mówimy dużo, a czasami ja mam takie wrażenie, że brakuje nam, mi bardzo często tego, żebym najnormalniej polubił kogoś bliskiego, bo miłość to wielkie słowo. Natomiast zanim się nauczymy tak naprawdę kochać, miłować, to czasami dobrze jest po prostu tak, najpierw znosić, najpierw może polubić, Dlaczego? Dlatego, że jak się polubimy nawzajem, jak dwie osoby, które się nie znają, poczują do siebie jakieś dobre uczucie, to nie jest jeszcze od razu miłość. To jest często to, że chcemy ze sobą przebywać, chcemy podzielić się z kimś naszymi odczuciami, ewentualnie od tego drugiego to odebrać. Apostoł Paweł mówi, znosząc jedni drugich. Zobaczcie, braterstwo, że oddziela apostoł w tym wersecie znoszenie od przebaczania. Czyli można powiedzieć, że znoszenie jedni drugich to jest co innego. Wydaje mi się, że zgodzicie się z tym, braterstwo, że przebaczenie komuś to jest związane, to jakby ma taki większy, cięższy gatunek, słowo przebaczenie, jest gatunkowo cięższe. Znoszenie może troszeczkę lżejsze. Przebaczenie zawsze jest związane z odniesioną krzywdą, związane z grzechem. Na przykład Pan Jezus nauczył nas w swojej modlitwie słów i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Czyli jest mowa o winie i o potrzebie odpuszczania. To samo tutaj w tym wersecie apostoł Paweł powtarza, przebaczając sobie nawzajem. Natomiast znoszenie, współcześnie można powiedzieć tolerancja, jest to taki odruch związany z codzienną akceptacją, z koniecznością codziennego akceptowania się wzajemnie. Ludzie muszą się nawzajem akceptować, dlatego że gdyby się nie akceptowali, to by ze sobą nie mogli żyć. I jest to rzeczywiście jakiś taki pierwszy krok, że jeżeli ktoś nie potrafi znieść jakiejś wady charakteru drugiej osoby, no to trudno, żeby mógł polubić tą osobę, a w konsekwencji, żeby mógł kochać ją, żeby mógł ją miłować tą miłością Chrystusową. Braterstwo, na pewno wiecie to, ale powiem, że każdy z nas został inaczej jakby zaprogramowany. Dzielimy się na choleryków, dzielimy się na flegmatyków, jesteśmy jedni bardziej flegmatyczni, drudzy bardziej nerwowi, jedni są małomówni, drudzy znowu są bardzo gadatliwi, są i osoby wścibskie w naszej społeczności również i są osoby obojętne, ale są osoby też spokojne, wyważone. I mówię tutaj teraz nie o winie, nie o winach naszych, nie o grzechach, które musimy sobie odpuszczać na co dzień, ale o pewnych cechach charakteru, o pewnych wadach, które każdy z nas posiada. I dlatego, że urodziliśmy się pod przekleństwem, dlatego, że dziedziczymy pewne rzeczy, pewne cechy, genami są pewne cechy przenoszone, a pewne rzeczy niestety nabywamy. Kalając się na co dzień kontaktami z różnymi ludźmi, z którymi musimy pracować, musimy się spotykać. Dlatego tym bardziej takie społeczności jak ta, społeczności z ludem Bożym, a przez to z Chrystusem, powodują, że zaczynamy jakby docierać się wzajemnie. Ale przede wszystkim myślę, że w naszej społeczności, w naszych wzajemnych kontaktach uczymy się znoszenia siebie nawzajem. Mamy braterstwo, musimy odróżniać, i to jest chyba, to też wynika tak wprost z tego wersetu, musimy odróżniać grzech od wady. Grzech powinniśmy zawsze napiętnować. Winy, bo grzech można ocenić, osądzić. Jest taki werset, jest taki komentarz manny, który uczy nas o tym, że powinniśmy oddzielać grzech od grzesznika. To nie jest takie łatwe, bo tak naprawdę ten grzech najczęściej jest jakoś uosobiony. On nam się z kimś kojarzy. To nie jest tak, że grzech jest pojęciem abstrakcyjnym i możemy go oderwać od, nie wiem, od sąsiada, który nam wobec nas zawinił, od brata czy od siostry. Ale musimy się tego uczyć, oddzielać osądzenie grzechu od osądzenia bliźniego czy brata. I tak jak podsumowując tą myśl, to grzech musimy napiętnować, winy przebaczać, natomiast wady, wzajemne słabości, te cechy, które mamy i z którymi każdy z nas walczy. Tu w przerwie z bratem rozmawiałem o tym, że rzeczywiście wypowiadamy często pewne słowa, nawiązując do tematu brata Srogi, których później żałujemy. I często jest tak, ja akurat też należę do takich ludzi, że najpierw coś powiem, a później pomyślę, że to jednak chyba nie tak to zrobiłem i gdybym tego nie powiedział, to by było lepiej. I gdyby nie było takiego elementu, gdyby nie było tego elementu znoszenia z drugiej strony, no to niedługo praktycznie, nie wiem, może większość przestałaby, nie chciałaby ze mną kontaktów utrzymywać. Może żona by powiedziała, słuchaj, no jeżeli ty nie umiesz się opanować, czy za późno myślisz, no to nie możemy żyć ze sobą. Dlatego ta potrzeba znoszenia się wzajemnie jest bardzo ważna. Nie ma braterstwa tolerancji dla grzechu, natomiast powinna być wyrozumiałość dla grzesznika, a konieczne jest znoszenie jedni drugich i znoszenie własnych słabości, własnych wad. Przeczytajmy, braterstwo, teraz werset z listu do Tesaloniczan, z pierwszego listu do Tesaloniczan, mówiący, chciałem zacytować kilka wersetów mówiących właściwie o tym samym, ale z różnych stron. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5, a werset 14. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Tutaj w nowym przekładzie mówi podtrzymujcie słabych, ale Biblia Gdańska mówi znoście słabych. Tak, czy ktoś ma Biblię Gdańską, może to potwierdzić? Tam jest znaszajcie, tak, znaszajcie. Ja akurat sobie zapisałem, chociaż tutaj cytuję z nowego przekładu. I właściwie w większości przypadków w tych wersetach Biblia Gdańska mówi znoście, znaszajcie. Nowy przekład troszeczkę to jakby zmienia sens. Niepotrzebnie zupełnie, ponieważ to słowo znoście się wzajemnie jest bardzo dobre. Za chwilę powiem dlaczego. Zobaczcie, braterstwo, że jest to zachęcenie apostoła do tego, żeby podtrzymywać słabych, znosić ich. Kto to jest człowiek słaby? Przecież zgodnie z teorią doboru naturalnego, no to słaby powinien zostać wyeliminowany. Zawsze silny zwycięża słabszego, słabe gatunki giną, mocne przetrwają, aby kolejne były jeszcze mocniejsze. Więc właściwie słaby nie powinien być w ogóle prawie że brany pod uwagę. Oczywiście myśląc po ludzku, myśląc teorią ludzką. Ale myśląc teorią Bożą, mamy nakaz, żeby znosić słabych. Braterstwo, to co mówiłem wcześniej, znoszenie wrodzonych wad, słabości charakteru, temperamentu różnego, jest bardzo ważne. Niewytykanie. Zobaczcie, braterstwo, jak można znosić słabość. No można powiedzieć, w jaki sposób można znosić słabą osobę. Tak jest. Właśnie o to chodzi. Zrozumieć, w czym ta osoba ma problem, wiedząc, że my też mamy problem. Jeżeli nie na tym polu upadamy, co nasz współbrat, to na innym, ale upadamy. To zrozumienie drugiego człowieka jest bardzo ważne, bo jeżeli zrozumiemy problem brata, a lubimy go i chcemy go miłować, to nigdy nie będziemy mu wytykać tej wady. Będziemy może rozmawiali z nim o tym, jeżeli będzie chciał się z nami podzielić swoimi problemami, ale nigdy mu tego nie wytkniemy, nigdy publicznie. Nigdy nie będziemy się z tego wyśmiewać. Dlatego, że wtedy, gdybyśmy coś takiego robili, to nie jest podtrzymywanie tego słabego, tylko go jeszcze wciskanie w ziemię. Dlatego w tym wypadku znoszenie słabego to jest dbanie o brata, o współbrata, również o jego zbawienie. Mając zawsze na uwadze to, żeby innych mieć za wyższych nad się. A więc rozumieć, że ja też mam problemy, ja też mam wady i ja też bym chciał być może znaleźć kogoś, kto by mógł mi pomóc w moich słabościach. W liście do Rzymian, w 15 rozdziale, a w wersecie 1 apostoł Paweł mówi o sobie. Nie, to później w Koryntian będzie mówił o sobie, a w Rzymian w 15 rozdziale jeszcze jest nieco inna myśl. Częściowo mówi o sobie, ale mówi w liczbie mnogiej, czyli myślę, że te słowa stosuje i do siebie, ale też do braci z Rzymu, do nas wszystkich tutaj czytających te słowa. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samym. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania. A tak, tutaj mówi, powinniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a Biblia Gdańska, a tak powinniśmy znosić, my, którzy się mocni, mdłości słabych, a nie podobać się samym sobie. Znowu jest o tych słabych, ale troszeczkę z innej strony. Apostoł Paweł zwraca uwagę, że jeżeli jesteśmy rzeczywiście mocni, to okażmy tą naszą moc właśnie tym, że potrafimy zrozumieć słabości innych. Samozadowolenie, czyli poczucie takie, że właściwie ja jestem silny i nie obchodzi mnie problem brata, albo właśnie będę mu wytykał jego wady, żeby on się nauczył. Jak mu będę wytykał, jak mu będę przypominał, a jeszcze publicznie czasami, to może się zawstydzi i wtedy będzie lepszy. To nie tędy droga, braterstwo, bo apostoł mówi, a my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, znosić i przez to pokazywać właśnie tą swoją moc. Mamy taki werset, że moc Boża okazuje się w słabościach. Tam jest troszeczkę inny kontekst, ale apostoł Paweł dalej mówi, to jest w drugim liście do Koryntian, rozdział 12, 9, 10 werset, o tym, że wtedy, kiedy jest słaby, wtedy jest mocny. I rzeczywiście, braterstwo, wtedy, kiedy potrafimy wczuć się w sytuację drugiej brata słabego, w problem brata czy siostry, kiedy możemy go częściowo wziąć na siebie, wtedy rzeczywiście pokazujemy swoją moc. Chociażby przez to, że zauważcie, braterstwo, że tak jak dobre rzeczy, jak się nimi podzielimy, to one się mnożą, to tak te złe rzeczy, jeżeli zostaną podzielone, te cechy złe, jeżeli się podzieli na ileś osób, to one się dzielą, czyli jest ich jakby mniej, łatwiej jest je dźwigać. O dźwiganiu brzemion jeszcze za chwilę zacytujemy sobie werset. Jest piękna historia podkreślająca tą zależność, opisana przez Ewangelistę Łukasza w 18 rozdziale od wersetu 9 do 14. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak ci inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczam dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Braterstwo, tutaj mamy lekcję tego, że uniżenie, że znoszenie słabości innych ludzi, zrozumienie problemów brata i siostry jest uniżeniem samego siebie. A więc powoduje to, że nasz charakter staje się lepszy. Natomiast jeżeli jakby zatwardzamy się w tym, że jesteśmy silni, mocni, sprawiedliwi, a jeszcze, nie daj Panie Boże, porównujemy się z innymi i na tle innych chcemy wypaść lepiej, no to nic gorszego. No jesteśmy wtedy na bardzo złej drodze. Apostoł Paweł mówi nam, że jeżeli jesteśmy mocni, to okażmy to znoszeniem słabości innych ludzi. W liście do Galacjan w 6 rozdziale a drugim wersecie czytamy takie znane słowa: jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Tutaj mówi o noszeniu, nie mówi o znoszeniu, ale mówi o noszeniu. Braterstwo, ale sprawdziłem wszystkie te wersety, które tutaj cytuję, i wszędzie występuje to samo słowo. Tam są dwa greckie słowa, ale wiecie wszyscy, że pierwszym tłumaczeniem Biblii na jakiś język taki europejski, współczesny, to była Wulgata, łacina, łacina to był język obowiązujący w tamtym czasie. Tylko łaciną posługiwali się w wiekach średnich. No nie wiem, ludzie wierzący, ci, którzy tłumaczyli, czytali Pismo Święte. I we wszystkich tych wersetach, które cytuję, występuje słowo tolero. Tolero, czyli słowo, od którego pochodzi dzisiejsza nauka o tolerancji, cała filozofia tolerancji. Dlatego jeżeli ktoś mówi, że nauka o tolerancji nie jest nauką biblijną, to jest nieprawda, bo tak samo jak nauka o restytucji jest nauką biblijną i wszędzie, gdzie jest mowa w Biblii greckiej czy w naszej polskiej o naprawieniu wszystkich rzeczy, tam wszędzie w Biblii łacińskiej, czyli w Wulgacie, jest mowa o restytucją, czyli odrodzenie, odnowienie. I bardzo podobnie jest tutaj. Wszędzie, gdzie jest mowa o znoszeniu, podtrzymywaniu, znoszeniu brzemion wzajemnych sobie, tam występuje słowo tolero. Dlatego Biblia bardzo dużo mówi o tolerancji i między innymi te wersety, które teraz cytuję, mówią o tolerancji, tylko takiej biblijnej tolerancji, tej prawdziwej, którą my, chrześcijanie, powinniśmy stosować na co dzień. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie zakon Chrystusowy. Braterstwo, co to jest zakon Chrystusowy? Prawo miłości. Czyli mamy bezpośrednie nawiązanie do wypowiedzi znowu apostoła Pawła z listu do Kolosa, że tą pełnią doskonałości jest miłość, ale że okazujcie tą miłość poprzez to, że noście brzemiona jedni drugich. Pomagajcie nosić ciężary, często jakieś kłopoty codzienne, ale raczej w znaczeniu tutaj mówi tym brzemiona, to nie chodzi może tyle o kłopoty, o jakieś takie codzienne troski, ale właśnie o to, co jest związane z naszymi wadami charakteru. Pan Jezus, mamy w Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale, 17 wersecie, cytat z Izajasza, tam Mateusz cytuje: on niemoce nasze wziął na siebie. Pan Jezus wziął wszystkie nasze niemoce na siebie. On wziął i nasze grzechy, i nasze winy. On wziął na siebie właśnie nasze wszystkie wady charakteru i to usprawiedliwienie, o którym tutaj brat Stanisław mówił, to jest właśnie to, że przed Panem Bogiem możemy stać czyści. Pan Bóg nie patrzy na to, czy jesteśmy nerwowi, czy mniej nerwowi. On owszem bierze pod uwagę wszystko, co robimy i każe nam pracować nad swoim charakterem, ale z drugiej strony przyjmuje nas jako doskonałych dzięki temu, że Chrystus za nas umarł, dzięki temu, że złożył swoją doskonałą ofiarę. Pomagajcie nosić ciężary. Braterstwo, tymi ciężarami jest bardzo wiele rzeczy, ale jak możemy pomagać sobie znosić te ciężary? No podobnie jak to, co mówiliśmy wcześniej. Jeżeli widzimy brata, który boryka się z problemami, a chciałby o tym porozmawiać i widzimy, że szuka jakiegoś kontaktu, to spróbujmy nawiązać z nim kontakt. Spróbujmy z nim porozmawiać o tym, co się z nim dzieje, jaki ma kłopot wynikający z jego charakteru. To jest ciężka sprawa. To nie jest tak, braterstwo, że zobaczcie, że czasami jak wsłuchamy się w czyjeś troski, że ktoś choruje. Wiemy dzisiaj, że bardzo ciężko chora jest siostra Zubowa w Biłgoraju. Pewnie większość z nas ją zna. Wiemy, że bardzo choruje siostra Sygnowska, starsza. Mamy w naszej społeczności mnóstwo takich przypadków i gdy wczuwamy się w tą konkretną osobę, czy w sytuację, w jej sytuację, czy w sytuację rodziny, no to tak jakbyśmy część tych trosk brali na siebie, część tego ciężaru. I dokładnie jest tak samo z wadami charakteru. Jeżeli ktoś podzielił się kiedyś z wami, to mogą potwierdzić na pewno osoby, które zajmują się psychologią, które umieją porozmawiać o problemach drugich osób, to niestety to jest tak jak w przypadku Pana Jezusa. Kiedy On uzdrawiał, wychodziła z Niego moc, On się stawał przez to słabszy, chociaż był doskonałym człowiekiem. I my również będziemy odczuwać coś takiego, że tak jak, chociaż to nie jest nasza sprawa, że brat jest gaduła, przepraszam za taki przykład, że brat jest gaduła i obraził drugiego brata i przez to jest kłopot w całym zborze. I że jest, dochodzi do podziału w tym zborze. Można powiedzieć, to nie jest moja sprawa, ale jak to tak właśnie nie jest, bo jeżeli jesteśmy tworzymy jedną społeczność, wczuwamy się nawzajem w siebie, to bierzemy część tego ciężaru na siebie, część tej odpowiedzialności, do tego stopnia, że może nawet nie jesteśmy w stanie pomóc bezpośrednio, ale będziemy się modlić, będziemy o tym myśleć. To jest noszenie nawzajem własnych brzemion. W pierwszym liście do Koryntian, w 13 rozdziale, w tym rozdziale, w którym apostoł Paweł pisze tylko i wyłącznie o miłości, tak przynajmniej jest zatytułowany i tak zawsze mówimy, też występuje myśl o tym, że miłość wszystko znosi. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 13, a werset 7. Może od 5, bo to są takie piękne słowa, że przeczytamy kilka wersetów powyżej. Nie postępuje nieprzystojnie. Miłość oczywiście. Nie postępuje nieprzystojnie. Nie szuka swego. Nie unosi się. Nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy. Wszystkiego się spodziewa. Wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza wniwecz się obróci. Braterstwo, miłość wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko cierpi. I też tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, że słowo znosi, okrywa, występuje jako pierwsze. Tutaj, gdzie Biblia, Nowy Przekład pisze, wszystko zakrywa, to tutaj występuje to słowo, na którym ja się skupiam, na tym słowie tolero, że miłość wszystko okrywa. Natomiast tutaj na końcu Biblia Gdańska tłumaczy lepiej, bo pisze, że miłość wszystko cierpi. A tutaj znowu Nowy Przekład używa tego słowa znosi. Natomiast to, że miłość wszystko cierpi, to jest troszeczkę inne, to ma troszeczkę ma inny oddźwięk. Miłość rzeczywiście, jak to mówimy, często miłość jest ślepa. I taka miłość ślepa potrafi wszystko ścierpieć. Często rzeczy, które są w ogóle nieuzasadnione i nie powinna tego ścierpieć. Natomiast jeżeli chodzi o okrywanie, o znoszenie, to jest inny kontekst. Otóż braterstwo taki, że miłość, która wszystko cierpi, to jest miłość ślepa, która czasami usprawiedliwia rzeczy, które nie powinna usprawiedliwiać. Nawet. Natomiast miłość znosząca to jest miłość, to jest uczucie, które dokładnie ocenia, co jest złem, co jest dobrem, co jest grzechem, a co nie jest grzechem, co jest wadą, a co jest po prostu tylko jakimś przypadkowym zdarzeniem. To jest pełne racjonalne rozsądzenie i jeżeli jest potrzeba znoszenia, jest potrzeba okrycia czegoś, przykrycia, to wtedy to robi. Zauważcie, braterstwo, że dzięki miłości tolerujemy bardzo wiele rzeczy. I których bez tego uczucia byśmy naprawdę w życiu nie mogli tolerować, nigdy byśmy nie mogli znieść. To najbardziej chyba widać po rodzicach, którym ja też jestem. I jakoś tak się składa, że jak te moje dzieci siedzą na zebraniu i tak czasami szepczą i gadają, to tak sobie myślę, to są dzieci, to trzeba troszeczkę tam zwrócić im uwagę, ale w końcu trzeba to znosić, trzeba być tolerancyjny. Gorzej jest, jak to współbrata albo współsiostry. To jakoś mi się wydaje, że powinna szybciej zareagować ta siostra albo ten brat. Czyli to jest normalne, że bliższa koszula ciału i bardziej takie bliższe uczucia są często do bezpośrednich, do własnych dzieci, niż do tych troszeczkę dalszych. I tutaj trzeba zachowywać równowagę. To też jest lekcja na to, żeby jednak równą miarą podchodzić do wielu rzeczy. Miłość wszystko okrywa. Jest braterstwo tak, że pewnych rzeczy nie jesteśmy w życiu, nie jesteśmy w stanie zmienić. Nawet u siebie. Pewne rzeczy przykrywamy, nie chcemy pokazać innym, walczymy z naszymi słabościami. I tak samo jest z problemami czy z kłopotami współbraci, współsióstr. Jest takie powiedzenie, kiedyś prawnik nasz, z którym mam częsty kontakt, powiedział mi, że panie Pawle, jeżeli czegoś nie może pan zmienić, to niech pan to zostawi. My próbujemy, braterstwo, bardzo często na siłę zmieniać jedni drugich. nie uszczęśliwiać jedni drugich, nie biorąc pod uwagę potrzeb tej drugiej strony, a czasami nie biorąc pod uwagę, no bo jesteśmy niedoskonali. Pan Jezus wiedział, co może zmienić, co może, co dany człowiek może zmienić. A zobaczcie, że dobrał sobie do swojego zespołu, do swojego zespołu tych najbardziej wiernych apostołów, dobrał bardzo różnych ludzi. Tych 12 apostołów to byli bardzo różni ludzie. Mówimy, większość było ich było z Galilei, ale akurat Judasz nie był Galilejczykiem. Prawdopodobnie mógł być najbardziej wykształconym z nich wszystkich, bo być może właśnie dlatego był skarbnikiem. Dobrał ludzi, którzy byli właśnie tacy impulsywni, jak Piotr, ale byli też tacy, którzy byli nieufni, jak Tomasz. Bardzo różne charaktery. I Pan Jezus wiedział, że oni tacy są i On chciał tą różnorodność charakterów tych ludzi wykorzystać. I to jest, braterstwo, też pewna lekcja związana z tym wersetem, że miłość wszystko okrywa. Jeżeli nie możemy czegoś zmienić, jeżeli nie możemy wykorzenić, nie wiem, nie mogę sobie poradzić z jakąś wadą swojego dziecka czy swojej żony, to spróbuję to może w jakiś sposób da się to wykorzystać, czyli obrócić na dobro. To jest metoda naszego Pana Jezusa, który właśnie wybrał różnych ludzi z różnymi wadami, może wadami, z różnymi cechami charakteru i spowodował, że te cechy zostały później ukierunkowane w dobrym kierunku. W kierunku tym, żeby służyć Jemu i kroczyć wąską drogą. Jest także też, braterstwo, że mamy, że no, kontaktujemy się ze sobą najczęściej, mówimy, do różnych konfliktów, dochodzi w rodzinach. No bo zięć się nie podoba teściowej, a teściowa zięciowi i wzajemnie. Dlaczego dochodzi do takich konfliktów? Skąd to się bierze? No po pierwsze, myślę, dlatego, braterstwo, że nie stosujemy tej zasady, że jeżeli czegoś nie można zmienić, to trzeba to zostawić. A jak się zastosuje tą zasadę, to okazuje się, że właściwie jakby pominąć tą jedną drobną wadę tego zięcia, to całkiem nie jest on taki zły człowiek. I tak samo z tą teściową. Dokładnie tak samo okazuje się, że właściwie jakby zapomnieć o tym, że może, powiem tak potocznie, przepraszam, ale wsadza nos w nie swoje sprawy zawsze, ale jakby spróbować to znieść, no to w sumie okazuje się bardzo pomocna. I przy dzieciach, i w gospodarstwie domowym. Także, proszę, obiad ugotuje, tak jest, obiad ugotuje, pocieszy często, pomoże. I to tak, braterstwo, jest, że jeżeli się skupiamy często na, może na jakiejś takiej bolesnej rzeczy, na czymś takim, co, ale generalnie jak się skupiamy na wadzie, to jest źle, dochodzi do konfliktu. Jak zaczynamy szukać nawzajem w sobie dobrych rzeczy, to nagle się okazuje, że te złe naprawdę można okryć, naprawdę można pominąć, albo przynajmniej nie brać pod uwagę i nie uwypuklać. A w drugim liście do Koryntian w 11 rozdziale apostoł Paweł mówi o sobie. Od pierwszego wersetu. Wiecie, braterstwo, ten rozdział czytałem, ten 11, 12. Kiedyś czytałem go chyba ze 3 razy pod rząd. I apostoł Paweł, powiedzielibyśmy dzisiaj tak potocznie, jakby obnaża się przed braćmi. Pokazuje tą stronę swojego charakteru, swojego wnętrza, której z innych listów jakby nie wyczytujemy. Bardzo osobiste słowa, mówiące o tym, że on też ma potrzebę powiedzenia o sobie, pochwalenia się. I chociaż w tym początkowym 12 rozdziale, pierwszym wersecie mówi, muszę się chlubić, choć nie ma z tego żadnego pożytku, to też przejdę do widzeń i objawień pańskich, to ja powiem, braterstwo, że dla nas jest pożytek z tego, że on się chlubił. Bo dzięki temu wiemy, że był w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. W trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie troska o wszystkie zbory. Jeśli kto słabnie, czy ja nie słabnę? Jeśli kto się potknie, czy ja nie płonę? Mówi to do nas apostoł Paweł. Wzór człowieka silnego, faryzeusz z faryzeuszy, oczytany, znający języki, natchniony Duchem Świętym, ale mówi o sobie, że i on ma chwilę słabości. On nazywa słabością to, że ma potrzebę powiedzenia o swojej pracy, o swoich dziełach, porównania się nawet z innymi, bo tam w wersecie, w rozdziale 11 mówi takie słowa, że porównuje się jakby do innych arcyapostołów, czyli takich, którzy się mienili być apostołami. I w tym drugim liście właśnie, w 11 rozdziale, a w wersecie 1 mówi tak. Obyście umieli znieść odrobinę niedorzeczności z mojej strony. W samej też rzeczy znosicie. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. I ciągnie braterstwo później całą tą myśl, mówiąc, jakby nawiązując cały czas do siebie, do tego, dlaczego, tłumacząc się, dlaczego on ma potrzebę powiedzenia o swoich słabościach. Mówi, że uważa, że ja w niczym nie ustępuję tym arcyapostołom. Choć wtedy jestem prostakiem w mowie, to jednak nie w poznaniu. Owszem, okazaliśmy je przed wami wszystkimi pod każdym względem. Albo czy popełniłem grzech, poniżając siebie samego, abyście wy byli wywyższeni i że za darmo zwiastowałem wam Ewangelię? Później mówi o tym, że inne zbory złupił, aby przyjmując pomoc pieniężną, aby móc służyć tym braciom w Koryncie. Wiemy, że ten zbór w Koryncie, braterstwo, miał różnego rodzaju problemy. I z tego kontekstu całego wynika, że pomimo tego, że apostoł Paweł bardzo im usługiwał i słowem, i pieniędzmi, i tym, że ich odwiedzał, i tym, że ten zbór założył, to chyba do końca nie był tak doceniany, jak tego oczekiwał. Z całej treści tego 11 rozdziału wydziera taki pewnego rodzaju żal. Taka prośba o to, żeby oni jednak spojrzeli na niego troszeczkę innymi oczyma. I dlatego zaraz na początku nawołuję. Obyście umieli znieść odrobinę niedorzeczności z mojej strony. Braterstwo, czy my potrafimy, widząc brata czy siostrę, która jest przez całe lata jakimś wzorem, przykładem, brata, który służy wykładami, czy służy radą innym, który czasami jest może filarem w pewnym zborze, czy nawet społeczności, czy umiemy wziąć pod uwagę to, że to są też ludzie. I to nawet nie tacy silni jak apostoł Paweł. Ja powiem wam, że kiedyś usłyszałem wypowiedź takiego brata, którego bardzo szanowałem i bardzo szanuję do dzisiaj. Taką wypowiedź właściwie, która... brat poczuł się jakby niedowartościowany. On to wyraził tym, że właściwie tyle służyłem, tyle pracowałem, a gdzieś tam do jakiegoś kraju, do jakiegoś zboru, to mnie nigdy nie wysłali, nigdy mnie nie zaprosili. I tak pierwszy odruch to był taki mój, no ja dziękuję, jakie to jest takie małostkowe, prawda? No takie rzeczy mówić, no brat, który tyle lat służy. A później przypomniał mi się ten opis apostoła Pawła, kiedy mówi o sobie, obyście umieli znieść odrobinę niedorzeczności z mojej strony. To, że ja potrzebuję czasami po prostu komuś powiedzieć o swojej słabości, o tym, że właściwie no, miałem pragnienie, ale nie otrzymałem. Miałem pragnienie zobaczyć się z pewnymi braćmi, ale nie otrzymałem od nich zaproszenia. Może czasami są bracia, którzy... Ale to już mówię jakby o innym typie, nie mówię o takich, którzy... Chociaż to właściwie każdego dotyczy. Są bracia i siostry, którzy mają potrzebę po prostu pochwalenia się tym, czego dokonali, prawda? W mniejszym lub większym stopniu. No i też można powiedzieć, że no nie, no ten brat to tylko tak podnosi cały czas rangę swoją i lubi się przechwalać. Ale jeżeli to się zdarza nieczęsto, tak jak w przypadku tym, o którym ja wam opowiadam teraz braterstwo, raz w życiu od tego brata coś takiego usłyszałem, nigdy więcej. I dlatego mówię, tak jak go szanowałem, tak go szanuję, a może nawet bardziej. Pomyślałem, że w takich momentach, w takich chwilach słabości, kiedy dostrzegamy je u siebie, koniecznie trzeba zastosować te, to znoszenie, tą prośbę, tą, wypełnić tą prośbę apostoła, to zalecenie z innych wersetów apostoła, znoście jedni drugich, znoście czasami wzajemne niedorzeczności swoje. Chociaż na pewno naszym życzeniem nas wszystkich jest, żeby tych naszych niedorzeczności było jak najmniej i staramy się o nich pamiętać, za nie pokutować, wyznawać często między sobą. Braterstwo to jest do tych kilku wersetów, które tutaj powiedziałem, chciałem teraz jeszcze słowo komentarza, bo chciałbym zestawić tą biblijną naukę o tolerancji, która no jakby wynika wprost z tych zacytowanych wersetów, chciałbym zestawić z takim ludzkim zrozumieniem, ze współczesnym zrozumieniem tego słowa tolerancja. Tak jak wszyscy się tutaj zorientowaliśmy, to biblijne tolero, to łacińskie słowo, to jest postawa aktywna, wywodząca się z miłości i zrozumienia potrzeby współżycia z innymi ludźmi. Zauważmy, braterstwo, jeszcze jedną rzecz. Jeżeli ktoś nie ma potrzeby współżyć z drugim człowiekiem, nie dąży do społeczności, uważa, że jest mu to niepotrzebne, to on właściwie, jeżeli nie wiem, jeszcze nie ma rodziny najbliższej, to on właściwie może i nie musi nikogo znosić. Tyle tylko, braterstwo, czy tak naprawdę poszczególny kamyczek tej wielkiej budowli świątyni może się dobrze wykształcić, może się dobrze wyszlifować właśnie bez kontaktów wzajemnych? Myślę, że nie. I to nam pokazuje kilka obrazów biblijnych. Po pierwsze, obraz chleba. Tego chleba, który rozważamy podczas przygotowywania się do corocznej pamiątki. Kiedy wiemy, że chleb to, braterstwo, powstaje ze zmielenia ziaren. Ze zmielenia wielu ziaren, które po stworzeniu się, po jakby przekształceniu się w mąkę i po wypieczeniu z tego ciasta dopiero powstaje jakby cały chleb. Taki sam obraz mamy w winie. Tu też jest wino, to już jest coś, co pijemy, ale to pochodzi przecież z owocu winorośli. To są poszczególne jagody zgniecione, zmiażdżone, starte i dopiero z tego powstaje z całości, z wielu tych gron powstaje ten wspaniały napój wino, które symbolizuje nam też krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. Te kamienie świątyni, o których wspomniałem, to dokładnie tak samo. Tutaj wszyscy jako żywe kamienie budujemy się w dom duchowny. Ale czy możemy się tak zupełnie oddzielnie budować? Czy jesteśmy w stanie stworzyć wspólny budynek, nie wiem, szlifując się każdy w swoim kąciku, nie spotykając się ze sobą, nie okazując sobie wzajemnych uczuć, nie badając wspólnie Pisma Świętego? Na pewno nie. Kamień nie będzie pasował. Jeden będzie pod takim kątem doszlifowany, inny pod innym, a inny może nie być z jednej strony w ogóle wyszlifowany. A pamiętamy, że ta świątynia powstawała z kamieni ociosywanych gdzieś tam na boku. To symbolizuje nam to, że tak naprawdę Kościół jest szlifowany tu na ziemi. W złych, nieprzystosowanych, niedobrych, można powiedzieć, warunkach, ale dobrych do szlifowania. Może niedobrych do budowy, ale dobrych do szlifowania. I później te kamienie były przenoszone na plac budowy i tam już nie trzeba by nam nie było słychać w ogóle stuku młotka. To już były tak dopasowane ze sobą części, że one po prostu stanowiły od razu jedną piękną budowlę. Wszyscy chcemy być zarówno częścią tego wina, jak i częścią tego chleba, jak też, braterstwo, chcemy być częścią tej wielkiej świątyni. Dlatego apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi o jeszcze takie inne porównanie, daje tego ciała, prawda? Ciała człowieka, w którym każda część, oko, kręgosłup, ręce, nogi, no wszystko jest ze sobą zespolone i każda cząstka potrzebuje tej drugiej części. Dlatego, braterstwo, to, co jest niezbędne, żeby te kamienie się zeszlifowały, żeby te jagody mogły stanowić jedną całość, a te ziarna zetrzeć się i stanowić jeden chleb, niezbędne jest to, o czym mówimy, czyli to umiejętność wzajemnego znoszenia się, która wynika naprawdę z potrzeby współżycia z innymi ludźmi. Nieraz jest tak, że mamy wszystkiego dość, chcielibyśmy się zamknąć, odizolować, może zamknąć właśnie ze swoimi problemami, z nikim się nimi nie podzielić, i czekać na to, aż się te sprawy same rozwiążą. Po czym po jakimś czasie okazuje się, że one się nie rozwiązują, tylko one się nawarstwiają. One są coraz gorsze, coraz trudniejsze. A co więcej, jeszcze jest coś takiego, że po jakimś czasie odizolowania przestajemy mieć w ogóle ochotę dzielenia się z kimś tymi naszymi problemami. Dlatego wszelkimi siłami dążmy do społecznego zgromadzania się, do szczerych rozmów, nie tylko o rzeczach błahych, ale też o tych bardzo ważnych dla nas. To znoszenie, to biblijne dolero, to pozytywne zaangażowanie się na rzecz dobra drugiej osoby. Czyli moglibyśmy tu powiedzieć, miłuj bliźniego jak siebie samego. Rób coś na rzecz drugiej osoby. To nie jest, jak zaraz powiem, nie ma to nic wspólnego z nauką współczesną tolerancji, która właściwie zakłada tylko minimum życzliwości. To biblijne tolero to jest postawa bardzo aktywna. Miłuj bliźniego jak siebie samego. Rób coś. Kochać, miłować to jest czasownik. To nie jest rzeczownik. Często mówimy miłość jako pojęcie abstrakcyjne. Ona jest gdzieś, trudno ją określić, trudno ją namacać. Nieprawda, braterstwo. Miłość to jest bardzo proste. Kochać to jest czasownik. Kochać to coś robić. Choćby drobną rzecz, ale działać. Niech to będzie modlitwa, niech to będzie nawet myśl, ale w kierunku dobra dla drugiej osoby. Biblia, braterstwo, i z tych wersetów to wynika, i z wszystkich innych, w których występuje słowo tolero, nigdzie nie nakłania do tolerowania błędnych poglądów. Biblia uczy mądrości, dociekania prawdy i właśnie usuwania błędów. Prawda nigdy nie pójdzie na kompromis z błędem. I pamiętamy wszyscy, ale ja ten werset jakby podam jako przykład, werset napisany przez ewangelistę Jana w pierwszym liście Jana w 4 rozdziale, ten fragment od 1 do 4, może przeczytajmy, bo jeszcze mamy na 10 minut. Pierwszy list Jana, 4 rozdział. To są bardzo mocne słowa. Mówimy, że apostoł Jan był apostołem jakim?
Miłości.
No a tak jak on mocno artykułuje pewne sformułowania, to chyba nawet apostoł Paweł nie zawsze sobie pozwala na to. Może jeszcze święty Juda. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Potem poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Dlaczego ja ten przykład podaję? A dlatego, braterstwo, że apostoł Jan nie zostawia tutaj jakiejś furtki. On mówi, że ten, który twierdzi, że Chrystus przyszedł w ciele, ten jest Boga. A ten, który mówi, że nie przyszedł w ciele, ten jest antychrystem. Jest to przykład, ale oczywiście w Biblii mamy, cała Biblia to są przykłady tego, kiedy są pewne rzeczy bardzo ściśle określone. I jasno. I możemy różnie czasami interpretować. Możemy podciągać to pod swoje sytuacje różne, życiowe. Jeżeli to jest w kierunku tym, żeby nie zaszkodzić drugiemu, żeby ratować brata, to może dobrze, ale to róbmy tą metodę, stosujmy tą metodę, o której mówiłem na początku. Ona jest bardzo trudna, ale spróbujmy w takim razie oddzielić. Osądźmy grzech, oceńmy tą wadę. Powiedzmy, bracie drogi, ja cię bardzo szanuję, ja chcę ci pomóc. To mamy idealną sytuację, jeżeli ktoś jeszcze pokutuje, jeżeli jest w takim stanie serca, że widzi to. To jest zdecydowanie łatwiej. Gorzej jest, jak może tego nie dostrzegamy. Ale oddzielmy tą jakby ocenę sytuacji od tej wrażliwości, którą musimy okazać osobie takiej, która ma problem, która ma grzech, ale która grzeszy. Natomiast zupełnie inaczej jest z prawdą. Prawda nigdy nie idzie na kompromis z błędem. I owszem, tu też możemy wyrazić jakby czy współczucie, czy po prostu takie wyrozumienie dla kogoś, kto może inaczej myśli niż my, powinniśmy okazać taką wyrozumiałość, w jakimś sensie to znosić. Natomiast absolutnie nie poprzez to, że będziemy przyznawać mu rację, mówiąc, wiesz co, no dobrze, no właściwie to może i to jest tak trochę, jak ty mówisz. Może ty troszeczkę ty masz rację, a troszeczkę ja mam rację. Takich sytuacji nie ma. Może ty i ja to jeszcze może być, ale na pewno nie może być tak, że troszeczkę tak jak ty, a troszeczkę tak jak Biblia. Może być tylko tak, jak mówi Biblia. Braterstwo, tolerancja współcześnia, czyli w obecnym świecie, zakłada w najlepszym przypadku brak prześladowań. Czyli to, co wszyscy znamy, co zresztą bardzo cenimy w dzisiejszym czasie, że nie ma prześladowań, że Żydzi byli strasznie prześladowani, bracia nasi byli prześladowani. A więc Żyd jest dzisiaj Żydem, katolik katolikiem, badacz badaczem. Przynajmniej w naszej tutaj, w naszej cywilizacji nie ma, nie widać jakichś wielkich prześladowań. Byłem niedawno na wycieczce w Chinach, tam też nie widać, ale to tylko dlatego, że wozili nas po takich miejscach, gdzie tego nie widać. Natomiast oglądałem filmy i tam są bardzo duże prześladowania właśnie chrześcijan. Także tam jeszcze w tamtej cywilizacji jeszcze dosyć jest jeszcze jakaś droga do tego, żeby się pojawiła taka prawdziwa tolerancja. Ale jednak ta tolerancja ludzka, która, mówię, w najlepszym wypadku zakłada brak prześladowań, minimum życzliwości, co równa się tak naprawdę obojętności. Bo jeżeli jesteśmy życzliwi wobec wszystkich, ale właściwie wobec brata, siostry, staramy się być życzliwi, ale tak do końca nas nie obchodzi, co on tam, jakie ma problemy. To jest taka trochę właśnie tolerancja współczesna, ludzka, natomiast ta biblijna jednak zakłada większe zaangażowanie. Znoszenie inności drugiej osoby, ta filozofia tolerancji zakłada. No i to już jest niebezpieczne, dlatego że wiemy, że tą inność trudno określić, prawda? Niektórzy poszli bardzo daleko i wszelkie patologie, które Biblia jasno określa, że były grzechami, współczesna tolerancja każe jakby akceptować. No a to jest już troszeczkę za daleko posunięte. Jednym słowem, nawet ta w dobrym znaczeniu, ta tolerancja ludzka, ta bym powiedział lepsza, bo to są jakby takie dwie części, zaraz powiem o tej drugiej, to i tak jest to postawa pasywna. To nie jest postawa biblijna. Ona zakłada, tam mówiliśmy, miłuj bliźniego jak siebie samego, czyli rób coś, czyń, a tutaj byśmy powiedzieli, nie czyń bliźniemu, co tobie niemiłe, czyli najlepiej nic nie czyń i zostaw tego bliźniego w spokoju i w ogóle się nim nie zajmij. Ludzie idą dalej w tłumaczeniu, jakby ta nauka o tolerancji współczesna nadal ewoluuje. I to jest też charakterystyczne braterstwo, że Biblia pewne rzeczy określa tak, nie, tak i amen, a człowiek czasami stara się być lepszy niż Pan Bóg, jakby rozwijać tą naukę. Według współczesnych filozofów postmodernistycznych tolerancja to jest pozytywne zaangażowanie w kierunku neutralizacji punktów widzenia. Prosto mówiąc, to jest tak, nie czarne, nie białe, tylko szare. I od razu nam się z czym to kojarzy? Z obojętnością, z letnością, z czasem, w którym żyjemy, z czasem Laodycei, a więc z czasem, w którym wszystko zaczyna się robić względne, bardzo trudno oddzielić dobro od zła, no bo nawet filozofia, naukowcy zakładają, że najlepiej zneutralizować punkty widzenia. Dewaluacja poglądu, czy odstąpienie od własnych przekonań w imię tak zwanego wspólnego dobra, którego generalnie nikt nie umie określić, co to jest to wspólne dobro. Może to, że nie będziemy się ze sobą bić, ale Biblia akurat zakłada z gruntu, że nie powinniśmy się ze sobą bić i w ogóle niepotrzebna jest do tego rezygnacja z własnych poglądów. Zaprzeczenie prawdzie obiektywnej, czyli też własnymi słowami można powiedzieć, że jest to po prostu kompromis prawdy z błędem. To jest jakby dojście do przekonania, że nie ma prawdy obiektywnej, że właściwie wszystko jest względne i wszystko jest relatywne. I to, jeżeli chodzi o ludzi w polityce, to braterstwo bardzo często zauważacie, kiedy naprawdę zupełnie dwa skrajne obozy w imię jakiegoś wspólnego dobra zrezygnują z ideałów, które do tej pory z ideałów bardzo ważnych, które do tej pory wyznawali. No to na pewno nie tędy droga. Natomiast niestety przenosi się też ten relatywizm, ta obojętność, ta neutralizacja poglądów przenosi się na sprawy moralne. Czyli jeżeli już nie można odróżnić dobra od zła, ponieważ ta tolerancja ludzka zakłada, że trzeba tolerować każdą inność. Cokolwiek kto by robił, to bez odwoływania się do zasad biblijnych czy nawet zasad ludzkich. i wartości wynikających z Pisma Świętego. Powiem Wam, braterstwo, że czytałem troszeczkę ostatnio na ten temat i coraz więcej ludzi światowych, ludzi w ogóle nie chrześcijan, znaczy no być może chrześcijan, ale jakoś niezaangażowanych religijnie, zaczyna bić na alarm właśnie nawołując do tego, żeby ludzie jednak odwoływali się do jakichś zasad, że jest potrzebny jakiś konstans, jest potrzeba sprecyzowywania, doprecyzowywania pewnych pojęć, bo inaczej wszystko się rozłazi i tak naprawdę społeczeństwo się degraduje. Wiele osób uważa, wiele partii współczesnych, że właściwie po co jakieś wartości głosić, po co przekonywać ludzi, że na przykład podam może taki banalny przykład, ale że lepsze jest w szkołach, żeby były mundurki, niż żeby dziewczynki chodziły z gołymi brzuchami. Jak można zrobić sondaż opinii publicznej i zobaczyć, jak się większość zgodzi, to będą ładnie chodziły ubrane, jak mniejszość, jak nie będą chciały, to nie. Ale to jest odwoływanie się do większości, czyli ta taka jakby demokracja. Sondaże opinii publicznej powodują to, że czasami wybieramy rzecz gorszą, no bo braterstwo, jeżeli by zrobić wybory, no to badacze wygraliby w tych wyborach? No a Kościół, jakich jest tylko 144 tysiące się wybiera. Przecież jeżeli byłoby głosowanie, to zawsze będziemy w mniejszości z naszymi przekonaniami, z naszymi poglądami. Dlatego nawet się tym wielce nie martwmy, tylko właśnie nadal pielęgnujmy naukę Pisma Świętego i strzeżmy się wszelkich relatywizmów. Na koniec, braterstwo, podsumowując, chciałbym powiedzieć, że ważne jest, żeby się przed tymi wpływami współczesnej tolerancji bronić. Na pewno poprzez czytanie Pisma Świętego, to jest taka oczywistość. Pielęgnowanie tej nauki jest dla nas bardzo ważne. Tych jasnych zapisów, które mówią nam, jak powinniśmy postępować. To jest może do ludzi młodych przede wszystkim apel, żeby starali się odróżniać byt realny od bytu myślnego, bo to jest dzisiaj żyjemy w świecie, młodzi wiedzą, co to znaczy, bardzo wirtualnym. Tak, telewizja, filmy, bajki, a szczególnie może gry komputerowe, które powodują, że właściwie zatraca się. Co jest rzeczywistością, co jest jakby fikcją. Tak, jakieś matriksy. I to powoduje, że w pewnym momencie też zatracamy jakby poczucie rzeczywistości w sprawach i poglądowych, i moralnych. Bo wydaje się, że wszystko jest takie względne, wszystko jest niematerialne. Odróżnianie rzeczywistości od literackiej fikcji jest bardzo ważne. Nauczyciele dzisiaj grzmią, że dzieci nie umieją czytać i wyciągać jakby prawdziwej treści z tego, co czytają. Umieją czytać, ale jakby czytają i nic z tego nie wiedzą. Bo często właśnie wynika z tego, że nie wiedzą, co jest fikcją, co jest rzeczywistością, nie umieją sobie jakby to przełożyć na własny rozum. Tak. Odróżniać, bardzo ważne jest, żeby odróżniać naukę biblijną od ideologii tego świata, bo to, co tutaj zestawiłem, tych, przepraszam, policzę, ale 2, 4, 6 wersetów, a tych takich wersetów, w których jest to słowo tolero, jest bardzo dużo, ale one wszystkie w tym samym duchu mówią. Czyli odróżniać właśnie te zapisy Biblii od tego, co mówią nam ludzie. I to, że możemy się posługiwać tym samym słowem, to tutaj nic nie znaczy. Ważne jest, żebyśmy rozumieli, że ta nasza biblijna tolerancja to jest zupełnie co innego niż tolerancja ta ludzka. A jeżeli chodzi o kontakty z innymi, przede wszystkim nasze braterstwo, kontakty wzajemne, to zawsze kierujmy się miłością i zdrowym rozsądkiem. Wtedy rzeczywiście będziemy potrafili znosić się nawzajem, a jak będziemy umieli znosić się nawzajem, to na pewno będziemy się lubić, a jak się będziemy lubić, to będziemy chcieli ze sobą rozmawiać i w ten sposób będziemy okazywać sobie wzajemną miłość. A ponadto wszystko przyobleźcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Dziękuję.